Rozdział 5. Radziecki ślad. Aleksander Lichocki miał 65 lat i pochodził z południowej Polski. Karierę wojskową zaczynał od służby w tak zwanym leśnym garnizonie. Przez lata, podobnie jak wielu mu podobnych, tułał się po kraju, przerzucany z miejsca na miejsce. Przełomem był dla niego wyjazd do Warszawy, gdzie talent do szybkiego skracania dystansu i wrodzona łatwość w nawiązywaniu kontaktów pomogły mu zawiązać szereg relacji z ludźmi na wysokich stanowiskach. W krótkim czasie uznano, że jego analityczny umysł, zmysł obserwacji i doskonała pamięć najlepiej będą wykorzystane w służbach tajnych, czyli mówiąc potocznie w wojskowych służbach specjalnych. Awanse, szkolenia w wojskowych służbach wewnętrznych i przede wszystkim kursy w Moskwie otworzyły kolejne drzwi. Dalej poszło już łatwo i Aleksander Lichocki bez trudu wspinał się na kolejne szczeble kariery w WSW. Na początku lat 80. uzyskał szlify pułkownika, a niedługo później awansował na stanowisko szefa zarządu pierwszego szefostwa wojskowych służb wewnętrznych. W realiach PRL taki awans w służbach tajnych oznaczał wejście na sam szczyt hierarchii wojskowej. W 1989 roku wydawało się, że prężnie rozwijająca się kariera pułkownika zostanie zahamowana, że dla takich jak on nadchodzą ciężkie czasy. Nic takiego jednak nie nastąpiło i w wolnej Polsce Lichockiemu powodziło się równie dobrze jak w reżimowej. Być może dlatego, że weryfikacja wojskowych służb specjalnych, w przeciwieństwie do tej przeprowadzonej w... Być może dlatego, że weryfikacja wojskowych służb specjalnych, w przeciwieństwie do tej przeprowadzonej w służbach cywilnych, kosmetycznej, ale jednak, nie nastąpiła i polegała wyłącznie na zmianie nazwy. Po prostu wojskowe służby wewnętrzne zostały przemianowane na wojskowe służby informacyjne. I tyle. Ostatecznie jednak rok później pułkownik Lichocki podjął decyzję o rezygnacji z dalszej działalności w służbach specjalnych. Decyzja była podobno wyłącznie formalna. Niefaktyczna. Bo jak mawiali jego koledzy, tak naprawdę z firmy nie odchodzi się nigdy. Dalsze losy Lichockiego wskazywały, że mogli mieć rację. Po oficjalnym odejściu ze służb pułkownik bez trudu uzyskiwał zatrudnienie w rozmaitych agendach wojskowych, piastując w nich suto opłacane funkcje doradcze bądź konsultacyjne. Jednocześnie rozwijał dawne przyjaźnie i brylował na salonach biznesowych, towarzyskich i politycznych, od salonów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, bez względu na zmiany zachodzące na stanowiskach szefów MSW i komendantów głównych policji, po salony biskupie. Pod koniec lat 90. zarządów prawicowej akcji wyborczej Solidarność decyzją ministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego uzyskał awans na stanowisko generalskie i uprawnienia do wyższej emerytury. Jak w kultowym filmie Pasikowskiego Psy, czasy się zmieniały, ale Aleksander Lichocki wciąż był na topie i wciąż doradzał prezesom ważnych agend wojskowych od Akademii Obrony Narodowej po Agencję Mienia Wojskowego. Po raz pierwszy spotkałem Aleksandra Lichockiego całą wieczność temu. Pod koniec 1997 roku. Pracowałem wówczas w dziale śledczym prężnie rozwijającego się ogólnopolskiego dziennika Życie, które kilka miesięcy wcześniej piórem dwóch moich kolegów z działu, Jacka Łęskiego i Rafała Kaspruwa, opublikowało cykl artykułów o spotkaniu w Cetniewie urzędującego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z agentem rosyjskiego KGB Władimirem Ałganowem. Publikacja wywołała wstrząs. Notowania prezydenta spadały na łeb na szyję. Opinia publiczna domagała się wyjaśnienia sprawy. Mówiono o impeachmencie prezydenta, bo przecież podobna historia 3 lata wcześniej zmiotła z politycznej sceny urzędującego premiera Józefa Oleksego. Broniący się Kwaśniewski zaprzeczył kontaktom z Ałganowem i pozwał redakcję o rekordowe zadośćuczynienie za rzekomo szkalujący artykuł. Życie miało przekazać 2 miliony złotych na cel społeczny, co de facto oznaczałoby jego upadłość. Zespół redakcyjny w większości składał się z młodych, pełnych entuzjazmu ludzi, którzy, co dziś wydaje się wręcz kuriozalne, wierzyli w swojego szefa Tomasza Wołka, uważając go za ostoję prawicowego dziennikarstwa. Byłem jednym z tych naiwnych, którzy dla Tomka Wołka w obronie życia gotowi byli na spotkanie z samym diabłem. Redaktor naczelny wezwał mnie do siebie i powiedział, że ma poufne informacje o 2 ludziach, którzy mogliby potwierdzić znajomość Kwaśniewskiego z Ałganowem. Jednym z nich miał być pewien warszawski kuśnierz, grywający w tym samym mokotowskim klubie tenisowym, co Kwaśniewski i Ałganów. Drugim Aleksander Lichocki. Informacja miała być pewna. Z rozmowy wynikało, że pochodzi z kręgów Czempiona, jak nazywaliśmy generała Gromosława Czempińskiego, byłego szefa Urzędu Ochrony Państwa. Dostałem adres kuśnierza, telefon Lichockiego i natychmiast przystąpiłem do działania. Najpierw dotarłem do kuśnierza. Był zszokowany i przerażony samym faktem naszej rozmowy. Po spokojnych, ale nieustępliwych pytaniach z mojej strony potwierdził, że Kwaśniewski znał Ałganowa. Z miejsca jednak zapewnił, że nigdy nie potwierdzi tego faktu publicznie. Z Aleksandrem Lichockim sprawa była prostsza. Gdy do niego zadzwoniłem, nie pytając o nic, zaprosił mnie na spotkanie do hotelu Marriott. Miałem szukać niewysokiego, siwiejącego, krótko ostrzyżonego mężczyzny. Opis był mało precyzyjny, ale odnalazłem go bez trudu. Siedział pod oknem w hotelowej restauracji i popijał herbatę. Mały, zmęczony człowiek. Pamiętam, że tak o nim pomyślałem, gdy zobaczyłem go po raz pierwszy. Jego wygląd, gęsto ostrzyżone krótkosiwe włosy i głębokie bruzdy żłobiące twarz, wskazywały, że mógł mieć ponad 60 lat. Wystarczyło jednak spojrzeć mu w oczy, ukryte w grubych fałdach powiek, by zobaczyć nie zasuszonego staruszka, a energicznego, pełnego życia i wigoru człowieka. W oczy przenikliwe, rzucające twarde błyski. Pułkownik wstał na powitanie, gdy ruszyłem ku niemu od wejścia. Wyciągnął do mnie ciepłą, miękką dłoń i wskazał fotel naprzeciw. Siedział wyprostowany, z rękami lekko splecionymi przed sobą. Nie pytam, skąd pan miał mój telefon, bo i tak pewnie pan nie odpowie. Dlatego zapytam wprost, czego pan ode mnie chce?
Czego chcę? Chciałbym, żeby pan mi pomógł. Wie pan, kim jestem i zapewne domyśla się pan, po co zawracam mu głowę.
Nie, w ogóle się nie domyślam. A wie pan, że moja redakcja ma kłopoty, a pan wiedzę, która mogłaby pomóc te kłopoty rozwiązać. Wlepił we mnie wzrok, a jego usta ściągnęły się powoli. Po chwili jednak uśmiechnął się. Jaką wiedzę? Pan wie, że napisaliśmy prawdę o prezydencie Kwaśniewskim. I gdyby pan chciał, mógłby pan nam pomóc to udowodnić. Uśmiechnął się jeszcze szerzej. W jego głosie brzmiało teraz zmęczenie. Panie Wojtku, bo tak pan ma na imię, prawda? Nie czekając na potwierdzenie, kontynuował. Nie mam żadnej wiedzy na interesujący pana temat. To po pierwsze. Panie pułkowniku, zacząłem, lecz przerwał mi bez pardonu. Nawet gdybym taką wiedzę miał, i tak bym panu nic nie powiedział. To po drugie. Udzielę panu dobrej rady. Niech się pan nie zajmuje takimi tematami. Po co to panu? Jeździ tyle ciężarówek ze żwirem, a pan jest jeszcze młodym człowiekiem.
To po trzecie. Gdyby pan jednak chciał rozmawiać na jakiś inny temat, to mój telefon pan zna. Chętnie się z panem spotkam, bo sprawia pan wrażenie sympatycznego żółtozioba. Jeśli będzie pan miał na to ochotę, proszę zadzwonić. Na pewno znajdziemy wspólne tematy. Szybko wymienił ze mną uścisk dłoni. Przykro mi, że dziś nie mogłem panu pomóc, ale proszę się nie zrażać. Może jak poznamy się lepiej... No, do widzenia. Z tonu jego głosu nie wynikało, że jest mu przykro. Gdy wychodząc z restauracji spojrzałem na niego, pochłaniała go już wyłącznie trzymana w ręku gazeta. Sądziłem wówczas, że to pierwsze spotkanie będzie zarazem ostatnim. Stało się jednak inaczej. Spotkaliśmy się ponownie prawie rok później, grudniowego wieczoru, na imprezie w Białej Podlaskiej u wspólnego znajomego, wieloletniego przyjaciela mojej rodziny, zakonnika, ojca Marcina. Organizował urodziny, na których w pewnym momencie pojawił się Lichocki. Wszedł do sali spóźniony, niepostrzeżenie, niczym duch. Zauważyłem go dopiero, gdy gospodarz podszedł z nowo przybyłym, by mi go przedstawić. My się już kiedyś z panem redaktorem spotkaliśmy, powiedział krótko pułkownik. Uśmiechnął się serdecznie i poszedł witać się z pozostałymi gośćmi. Usiadł po przeciwnej stronie stołu, gdzie przez następną godzinę zabawiał rozmową kilku księży. Najwyraźniej znali się dłuższy czas. Tego dnia Lichocki nie zwracał już na mnie więcej uwagi. W pewnym momencie zniknął równie niepostrzeżenie, jak się pojawił. Po skończonej imprezie zapytałem ojca Marcina, skąd zna pułkownika. No, to wpływowa postać, którą w tym gronie znają niemal wszyscy. Kiedyś, gdy współorganizowałem pielgrzymki do Rzymu, pomógł mi nawiązać kontakt z kierownictwem kilku biur podróży. No i tak już zostało. Pod koniec lat 90. i przez kilka kolejnych wpadałem na Lichockiego jeszcze parę razy. Zwłaszcza przy okazji jego pobytów w okolicy mojego miejsca zamieszkania na południowym Podlasiu, które wyraźnie sobie upodobał. Przeważnie na imprezach z udziałem duchownych, wśród których miał wielu znajomych i w towarzystwie których czuł się jak ryba w wodzie. Raz było to spotkanie z przedstawicielami regionalnej rozgłośni katolickiej, innym razem z szefostwem Caritas, jeszcze innym na imieninach powszechnie szanowanego biskupa ze wschodniej Polski lub spotkaniach opłatkowych organizowanych przez dwóch innych biskupów, również szanowanych. We wszystkich tych miejscach i w towarzystwie tych wszystkich osób poruszał się z dużą swobodą i właściwą sobie swadą. Początkowo dziwiłem się zażyłości wysokich przedstawicieli Kościoła z było nie było oficerem kontrwywiadu PRL w mrocznych latach 80. Ale robota dziennikarza śledczego ma to do siebie, że z czasem człowiek przestaje się dziwić czemukolwiek. Aleksander Lichocki pojawiał się i znikał. Przyglądałem mu się z zaciekawieniem. Ale w tamtym czasie nie utrzymywaliśmy żadnych kontaktów. Sytuacja zmieniła się na przełomie 2003 i 2004 roku. W tamtym czasie byłem jeszcze etatowym dziennikarzem tygodnika Wprost, ale nosiłem się z zamiarem odejścia do reaktywowanego dziennika Życie, gdzie otrzymałem propozycję objęcia stanowiska szefa działu reportażu. Rozważałem też zerwanie z pracą dla jednego tytułu na rzecz podjęcia pracy w charakterze freelancera. Miałem już wówczas wyrobioną markę, specjalizowałem się w reportażach demaskujących korupcję, przestępczość zorganizowaną i szemrane interesy na styku wielkiego biznesu i polityki. Do najbardziej znanych spraw należało rozpracowanie i opisanie nadgranicznej przestępczości zorganizowanej, tzw. Terespolskiej ośmiornicy, dotarcie do listy agentów KGB pracujących w Polsce pod przykrywką dyplomatów, opisanie działalności Henryka Goryszewskiego, który jako przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Finansów Publicznych doradzał prywatnym firmom, jak unikać płacenia podatków. I przede wszystkim ujawnienie tak zwanych akt masy, wówczas najbardziej tajnych dokumentów w Polsce, pokazujących związki polityków i mafii pruszkowskiej. Gdybym podjął pracę jako wolny strzelec, ze zleceniami nie miałbym specjalnych problemów. Perspektywa większej swobody działania za większe pieniądze wyglądała kusząco. Stało się jednak inaczej, a wszystko, jak często bywa, stało się dziełem zbiegu okoliczności. A może nie był to przypadek, może tak właśnie miało być. Podobno nic na świecie nie dzieje się przypadkiem. Wszystko jest po coś, tylko nie zawsze wiemy po co. Któregoś jesiennego wieczoru 2003 roku odwiedził mnie ojciec Marcin. To był jeden z tych wieczorów, gdy dopadła mnie refleksja nad życiem jako takim. Po śmierci matki, która odeszła przedwcześnie, niecałe 3 lata wcześniej, zdarzały mi się takie wieczory coraz częściej. Marcin wpadł niespodziewanie. Rozmawialiśmy o tym, jak szybko mija czas. Czas jest darem Pana Boga. Jeden ma wiele dziesięcioleci, inny kilka lat, miesięcy, bądź nawet dni. Nikt z nas nie wie, jak hojnie został obdarowany, ale spróbuj na to popatrzeć właśnie w tych kategoriach. To jest dar. Potem rozmowa zeszła z tematów egzystencjalnych na bardziej przyziemne. W pewnym momencie Marcin zmierzył mnie poważnym wzrokiem. Wojtek, jesteś bardzo zajęty? Nie jestem. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o twojej pracy? Jak mówiłeś, że chciałbyś robić coś naprawdę ważnego? Kiwnąłem potakująco głową. Mówiłem, życie jest zbyt krótkie, żeby tracić czas na sprawy bez znaczenia. No, to mam dla ciebie po prostu ciekawą sprawę. Tylko tyle. Coś, co być może mogłoby cię zainteresować. Co to takiego? Spytałem bez entuzjazmu. Spotkałem dzisiaj Olka Lichockiego i opowiedział interesującą historię. Akurat dla takiego dociekliwego dziennikarza jak ty. Marcin, no mów konkretnie, co to za temat? Mówiąc szczerze, wpadłem do ciebie specjalnie, by ci o tym opowiedzieć, ale patrząc na twoją handrę, nie wiem, czy to dobry pomysł. No, skoro przyjechałeś specjalnie w tym celu? Gdy rozmawialiśmy ostatnio, sam mówiłeś, że jakbym słyszał o czymś ciekawym, no pamiętam, posłuchaj chwilę, a potem podejmij decyzję. Olek mi mówił, że chce to gdzieś wypuścić, bo ta historia to gorący kartofel. Powiedziałem mu, żeby na razie tego nikomu nie dawał, że może opisałby to wprost. Myślałem o tobie, sądziłem, że się ucieszysz. Chciałem pomóc. Tak. A co to za historia? Wczoraj o 6 rano do warszawskich mieszkań współpracowników Krzysztofa Suskiego. Wiesz, to ten z listy najbogatszych Polaków tygodnika Wprost. Przyjaciel Włodzimierza Wapińskiego i znajomy Kwaśniewskiego. Zapukali do niego żołnierze wojskowych służb informacyjnych i żandarmerii wojskowej. W mieszkaniach przeprowadzono rewizję. W tym samym czasie druga grupa żołnierzy w 7 samochodach przyjechała pod siedzibę spółki Master Biuro przy ulicy Kruczej w Warszawie. Tam też przeprowadzono wielogodzinną rewizję. Znaleziono jakieś bardzo ciekawe materiały i aresztowano kilku ważnych ludzi. Chodzi o jakieś lewe przetargi i nielegalny handel bronią. Podobno bardzo ciekawa sprawa. I to wszystko powiedział ci Lichocki? No nie wiedziałem, że byli szefowie kontrwywiadu są tacy rozmowni i chętni do dzielenia się swoją wiedzą. Uwierz mi, było jak mówię. Widocznie z jakichś powodów mu zależy, żeby ta sprawa wyszła na światło dzienne. Ma pewnie w tym jakiś cel. Nie wiem. bo przecież nie uprawia działalności charytatywnej. Ale nie pytaj mnie, jaki to cel, bo ci nie powiem. Po prostu tego nie wiem. Uprosiłem go, żeby tego nikomu nie dawał, bo jak usłyszałem tę historię, pomyślałem o tobie. Ale jak nie chcesz, to jutro weźmie to ktoś inny. Olek współpracuje z wieloma dziennikarzami i jak się do niego nie odezwę, to jutro będzie pozamiatane. Przeczytasz to sobie u konkurencji. Spokojnie. Tak naprawdę nie interesują mnie jego intencje. Historia musi być prawdziwa i interesująca, a to, co mówisz, wydaje się ciekawe. Powiedz mu, że to biorę, ale potrzebuję 2 dni. Muszę trochę pogrzebać, sprawdzić to i owo. Jeżeli okaże się, że to prawdziwa story, zwodujemy ten temat. A tak w ogóle to wielkie dzięki. Nie ma sprawy. Daj znać, jak już coś będziesz wiedział. 2 dni później wiedziałem już wszystko. Co prawda rzecznik prasowy Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, major Dariusz Knapczyński, nie wydusił z siebie więcej niż tylko zdawkowe potwierdzenie informacji o dokonaniu przeszukań w kilku warszawskich mieszkaniach w kontekście ustawianych lewych przetargów na 6-0 kwoty. To jednak 2 inne, niezależne i anonimowe źródła uwiarygodniły informacje Lichockiego. Historia była frapująca. Okazało się, że podczas przeszukań znaleziono dokumenty Zarządu Łączności i Informatyki Sztabu Generalnego, Dowództwa Wojsk Lądowych oraz Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju dotyczące przetargów na dostawy dla wojska. Zatrzymano kilka osób, w tym zastępcę szefa logistyki Dowództwa Wojsk Lądowych. Okazało się, że Master Biuro SA to obok Banpolu i Bipromaszu jeden z filarów Euroholdingu Krzysztofa Suskiego. Spółka miała siedzibę pod tym samym adresem co Banpol. Oficjalnie Master Biuro handlowała detalicznie sprzętem biurowym i maszynami do pisania. Naprawiała też maszyny liczące i sprzęt komputerowy. Co wspólnego z wojskiem ma firma, która zajmuje się handlem sprzętem biurowym? Według moich informatorów handel spinaczami był zwyczajną przykrywką do handlu bronią i sprzętem wojskowym. Mechanizm ustawiania przetargów miał być prosty. Firma Master Biuro dawała wojskowym łapówkę, potem zgodnie z prawem ogłaszano przetarg na dostawy dla wojska, ale jego warunki określano tak, by wygrać mogła właśnie firma Master Biuro. Tego typu zagrywki były łatwe do przeprowadzenia, ale warunkiem były jak zawsze odpowiednie kontakty w wojsku. A w grupie Suskiego nie brakowało ludzi, którzy jeszcze niedawno zasiadali na wysokich stołkach. Jednym z nich był dyrektor Banpolu, a wcześniej generał brygady, Ryszard Żukowski. Niedługo przedtem, jak generał trafił do Banpolu, był m.in. szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, szefem wojsk inżynieryjnych Dowództwa Wojsk Lądowych i prezesem Stowarzyszenia Saperów Polskich, uhonorowany krzyżami komandorskim, oficerskim i kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W Banpolu generał pełnił funkcję dyrektora do spraw strategii i obrotu specjalnego. W wojskowej terminologii obrót specjalny oznacza handel bronią i sprzętem wojskowym. Gdy zapytałem generała, jak trafił do Banpolu, odpowiedział krótko: była okazja, to się zatrudniłem, i odłożył słuchawkę. Generał Żukowski nie był zresztą osamotniony w grupie Suskiego, w której aż roiło się od byłych wysokich rangą oficerów Wojska Polskiego i służb specjalnych. Nie trzeba było grzebać specjalnie głęboko, by w tej firmie znaleźć Romana Maniszewskiego, byłego szefa Wydziału 5 Zarządu Śledczego Urzędu Ochrony Państwa, czy Jerzego Gajdowskiego, byłego wiceszefa Zarządu Śledczego UOP. Czy można się dziwić, że mając oparcie w tego typu ludziach, grupa mogła prowadzić rozliczne interesy na śliskim gruncie, jakim jest rynek handlu bronią, i wychodzić obronną ręką ze spotkań z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości? W kilka miesięcy później ponownie usłyszałem o Aleksandrze Lichockim. Nie miałem już oporów, by poznać tego człowieka bliżej i wciągnąć go na listę swoich stałych informatorów. Było tak. Pewnego wiosennego wieczoru spotkałem się z Leszkiem Misiakiem, byłym dziennikarzem Superekspresu, który od miesięcy bezskutecznie próbował zwodować reportaż o ludziach dawnych służb ulokowanych w Telewizji Polskiej. Mimo zebrania potężnej porcji ciekawej i niezwykle ważnej wiedzy, Leszek odbijał się od ściany do ściany. Postanowiłem mu pomóc w upublicznieniu reportażu. Gdy po skończonym spotkaniu przejeżdżaliśmy koło grobu nieznanego żołnierza, Leszek rzucił od niechcenia: tu niedaleko jest fajna knajpka, w której spotykam się ze swoim informatorem. Świetny facet, który zamiast głowy ma komputer, a w nim skumulowaną gigantyczną wiedzę. Wyłożył mi na tacy historię z Komorowskim, z którym się kumpluje. Za ten tekst dostałem od szefostwa ekstra premię. Z grubsza orientowałem się, o jakiej historii mówił Leszek, ale chętnie z nieznanymi mi dotąd szczegółami wysłuchałem jej raz jeszcze. Na początku tego roku informator opowiedział mi o wypadku, jakiemu uległ syn Bronisława Komorowskiego. Twierdził, że chłopaka potrącił Mercedes Jana Kulczyka, jak wiesz, najbogatszego obecnie Polaka, jadącego w obstawie dwóch Lanci Boru. Wracali z pokazu Ferrari w hotelu Victoria. Syn Komorowskiego został ciężko ranny. Według mojego informatora śledztwo tuszowano, a nagranie z monitoringu skrzyżowania ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, gdzie doszło do wypadku, urywa się dziwnym trafem tuż przed najechaniem auta na chłopca. Sprawa wypadku nigdy nie znalazła finału w sądzie. Jaki interes miał informator, by występować w roli rzecznika Komorowskiego? Mówiąc szczerze, sam sobie zadawałem to pytanie i do dziś nie znalazłem odpowiedzi. Zdaje się, że to jakiś lobbysta czy ktoś taki. Tak sądzę, bo kilka razy spotykałem go w Sejmie i w okolicach. Off the record mogę ci powiedzieć, że nazywa się Aleksander Lichocki. Bardzo tajemniczy typ, który ma na mieście wielu informatorów i z sobie tylko znanych przyczyn dzieli się tymi informacjami z niektórymi dziennikarzami. Nie wiem, jaki rodzaj więzi łączy go z Komorowskim, ale na podstawie wielu przesłanek nie mam najmniejszych złudzeń, że znają się bardzo dobrze. Dla mnie najważniejsze, że tak w tym, jak i w innych wypadkach nie wprowadzą mnie w błąd. To dla mnie priorytet, nie motywy, którymi się kieruję, udzielając mi informacji. Doszedłem do wniosku, że byłoby głupotą nie skorzystać z możliwości, jakie się przede mną otwierały. Aleksander Lichocki był człowiekiem, który mógł być mi pomocny. Już kilkakrotnie wysyłał mi sygnały przez wspólnych znajomych, głównie księży, że chętnie poznałby mnie bliżej. Wyraźnie szukał kontaktu. Nie wierzyłem, że jego opowieść o zawirowaniach w spółce Suskiego była przypadkowa. Po co miałby to opowiadać jakiemuś księdzu, gdyby nie liczył na osiągnięcie jakiegoś celu? Dziennikarstwem śledczym zajmowałem się na tyle długo, by wiedzieć, że w świecie służb nic nie dzieje się bez przyczyny, a ta jest najczęściej ukryta. Co Lichocki chciał uzyskać, snując swoją opowieść ojcu Marcinowi, o którym wiedział, że przyjaźni się ze mną od lat? Opowiedział mu prawdę, ale wszystko to było także zwykłą psychologią i manipulacją. Czego jak czego, ale jednego byłem pewien. Ludzie tajnych służb pokroju Lichockiego mają wpojoną zasadę. Jeśli myślisz, nie mów. Jeśli mówisz, nie pisz. Jeśli piszesz, nie podpisuj. Jeśli tę zasadę łamią, to muszą mieć ważny powód. Innymi słowy, pułkownik zachowywał się jak wytrawny manipulator z wieloletnim doświadczeniem w kontaktach ze znacznie trudniejszymi przeciwnikami niż ojciec Marcin, który po prostu odegrał wyznaczoną mu rolę przekaziciela informacji. W końcu Lichocki nieprzypadkowo został szefem kontrwywiadu w PRL. Sprawa była jasna. Lichocki chciał, żebym grał w jego grę. Dlaczego jednak nie miałoby być odwrotnie i on nie miałby zagrać w moją grę? Pal licho intencje, którymi się kieruje. W końcu jego informacje dotyczące spółki Master Bureau okazały się nadzwyczaj precyzyjne i artykuł, który napisałem do Wprost, przysporzył mi tak pożądanego w moim fachu splendoru. W dodatku teraz Leszek potwierdził mi, że z usług Lichockiego korzysta kilku kolegów z branży. Dlaczego nie miałbym skorzystać i ja? Pozostało jedynie wykombinować jakiś pretekst do spotkania, a następnie wykonać telefon. Nic nie przychodziło mi do głowy, ale niebawem rozwiązanie znalazło się samo. A w zasadzie podsunął mi je niezawodny ojciec Marcin. Spotkałem się ostatnio z Olkiem Lichockim, powiedział mi, że jeśli interesowałaby cię fajna historia, to ma dla ciebie prawdziwą bombę. Podobno absolutna rewelacja. A znasz jakieś szczegóły tej rewelacji? Żadnych, ale zadzwoń do niego, to wszystkiego się dowiesz. Zadzwoniłem jeszcze tego samego dnia, by po krótkiej wymianie zdań umówić się na dzień następny. Aleksander Lichocki zaprosił mnie do swojej pracy, do Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, gdzie pełnił funkcję konsultanta, doradcy prezesa. Następnego dnia, punktualnie o 8 rano, stawiłem się w Gmaszycku, które gabarytami przewyższało Pałac Namiestnikowski. W biurze przepustek czekała już na mnie wejściówka. Ochroniarz odprowadził mnie do windy. Proszę pojechać na 4. piętro. Rzucił krótko i już go nie było. Wjechałem na górę. Nie zdążyłem rozejrzeć się dookoła, gdy otworzyły się drzwi. Bez trudu rozpoznałem pułkownika Aleksandra Lichockiego. Przywitał mnie z dobrodusznym uśmiechem i podał dłoń w taki sposób, jakby chciał wręczyć łopatę. Zapraszam do środka. Wskazał drzwi gestem, którego nie sposób zignorować. Pierwszy raz w naszej nowej siedzibie... zapytał. Skinąłem głową. Porządna firma, a jednocześnie spokojna przystań dla człowieka w moim wieku. Dobre miejsce dla doświadczonego życiem emeryta. Napije się pan kawy czy herbaty? Proszę herbatę. Pan jest emerytem? No tak się złożyło. Ubrany w standardowy garnitur, gospodarz poruszał się niezwykle energicznie. Po chwili na stoliku znalazły się dwie herbaty i ciastka. Jestem emerytem, ale jakby to powiedzieć, emerytem czynnym zawodowo, który ma jeszcze to i owo do zrobienia. Ciepłe kapcie i telewizor to nie dla mnie, to by mnie zabiło. Lubię coś robić. Na przykład wyłuskiwać dziennikarzy. Nikogo nie wyłuskuję. Mam pewne kontakty, pewną wiedzę, a informacja to dziś towar, jak każdy inny. W moim przypadku tym bardziej cenny, że go nie sprzedaję. Ja się nim dzielę. Czyli zajmuje się pan działalnością charytatywną. Jeśli pan chce, może pan i tak to nazywać. Zaprosiłem pana w sprawie, która może pana zainteresuje. Jeżeli tak, to dobrze. Jeżeli nie, nic się nie dzieje. Zainteresuje kogoś innego. To pan powiedział. Ja niczego od pana nie chcę, ale jeżeli mamy współpracować, stawiam tylko jeden warunek. To, o czym mówimy, jest off the record. O jakiej współpracy pan mówi? O takiej samej, jaką prowadzę z kilkoma pańskimi kolegami z branży dziennikarskiej albo z zakresu PR. Pan potrzebuje informacji? Ja mam do niej dostęp. Może pan tę wiedzę wykorzystać do publikacji albo nie. To pańska sprawa. To, czego się pan ode mnie dowie, może pan sobie sprawdzać na wszystkie sposoby. Gwarantuję, że nie będę pana oszukiwał. Ale jednocześnie od razu zaznaczę, że nie odpowiem na pytania, na które nie będę chciał odpowiedzieć. I nie będę mówił o sprawach, o których nie będę chciał mówić. Nie będę wyjaśniał dlaczego. Jak już mówiłem, jeżdżą ciężarówki ze żwirem i to musi wystarczyć za całe tłumaczenie. Na teraz i na zawsze. W zamian za moją wiedzę nie chcę od pana absolutnie niczego. Zastrzegam sobie jedynie anonimowość. Tylko tyle i aż tyle. Na jedną chwilę gospodarz wypadł z roli dobrodusznego staruszka i zobaczyłem w nim bezwzględnego szefa wojskowych służb specjalnych, którym kiedyś był w rzeczywistości. Jednak po kilku sekundach na jego twarz powrócił dobrotliwy uśmiech. To jak będzie, panie Wojtku? No właśnie, możemy przejść na ty? Zacząłem zastanawiać się nad propozycją, którą otrzymałem i nad wstępną zgodą, której udzieliłem. W całej sprawie na pierwszy rzut oka nie było nic zdrożnego. Pułkownik miał zostać moim kolejnym informatorem, jednym z wielu, a jednak niezwykłym. Jako były szef kontrwywiadu PRL, dla każdego dziennikarza śledczego był potencjalną żyłą złota. Człowiekiem obdarzonym gigantyczną wiedzą, zarówno dotyczącą wydarzeń minionych, jak i najbardziej aktualnych. Jednocześnie jednak jako specjalista zaprawiony w rozmaitych grach i kombinacjach operacyjnych był niezwykle sprawnym manipulatorem i zawodowym graczem. Z mojego punktu widzenia potencjalnie równie użytecznym, co niebezpiecznym. Wiedziałem, na co było stać służby specjalne PRL. Jako dziennikarz od lat badający kulisy zbrodni popełnionej na księdzu Jerzym Popiełuszce, wiedziałem, jak wyrafinowane kombinacje operacyjne potrafią stosować te służby. Znałem też szczegóły najbardziej tajnej kombinacji operacyjnej PRL związanej z zamordowaniem kapelana Solidarności. Była to gra operacyjna, w której opinii publicznej niczym widzom w teatrze przedstawiano tylko wyselekcjonowane fragmenty sprawy, skrycie ukrywając za kurtyną to, co stanowiło jej istotę. Już podczas tej pierwszej, wielogodzinnej rozmowy zahaczyłem o tematy, które interesowały mnie najbardziej, zwłaszcza o tajemnicę śmierci księdza Jerzego. Oleg zbył mnie, ale nie zamknął tematu raz na zawsze. Nie dziś, bo jeżdżą ciężarówki ze żwirem? To też, ale także dlatego, że za mało się znamy. O jednym i drugim może kiedyś porozmawiamy, a wtedy usiądziesz z wrażenia. Ale jeszcze nie dziś. Postanowiłem podjąć tę grę i wycisnąć pułkownika Aleksandra Lichockiego z wiedzy jak cytrynę. Myślałem o tym, że choćby to miało trwać latami, będę wiedział to, co wie ten człowiek i zrobię z tej wiedzy właściwy użytek. Przede wszystkim nie śpieszyć się. Potraktować tę sprawę jako długodystansową. Na początek ludzie z miasta, później wojskowe służby specjalne i najważniejsze, sprawa zamordowania księdza Jerzego. Wyciskanie Lichockiego okazało się dużo trudniejsze i zajęło mi dużo więcej czasu niż początkowo mogłem przypuszczać. Zawsze czujny, zawsze kontrolujący się, by nie powiedzieć za dużo. Prawie nigdy nie mówił o sobie i z reguły nie odpowiadał na stawiane pytania. Mówił tyle, ile chciał. Po czym znikał na całe tygodnie. To nie był facet, z którego łatwo było coś wycisnąć. Trudno powiedzieć, by mnie czymś zaskoczył, ale z pewnością był jedną z bardziej tajemniczych postaci, jakie poznałem. A przecież miałem kontakty z różnymi ludźmi, wśród różnych środowisk, od polityków i biznesmenów, którzy wspięli się na szczyt dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości, po bandytów, którym los nie dał szansy na pokazanie się z lepszej strony. Bez wątpienia Lichocki na swój sposób wyróżniał się na ich tle. Pociągał i jednocześnie odpychał. Przez szereg miesięcy był niczym zamknięta księga. Pierwsze informacje, które mi przekazywał, były bardzo ogólnikowe. Mówił niewiele, ale przynajmniej nie zwodził. Był zorientowany, że mam dobre źródła i że przekazywane mi przez niego newsy zawsze przepuszczam przez filtr innych informatorów. W efekcie oszukiwał mnie sporadycznie. Poza tym mówił tyle, ile chciał i nie było sposobu, by nakłonić go do rozszerzania wypowiedzi. Przynajmniej ja go nie znałem. Czasem gdzieś mimochodem rzucił strzęp informacji, co do której miał pewność, że wywoła moje zainteresowanie. Innym razem, o nic nie pytany, sam z siebie dostarczał gigantycznej wiedzy z zakresu spraw, którymi się zajmowałem. Wiedzy, której mi brakowało do logicznego zamknięcia historii. Był niczym komputer, który z zakamarków pamięci potrafi wyciągnąć setki nazwisk i faktów. Przez pierwszych kilkanaście miesięcy tej znajomości Olek mnie sprawdzał. Polegało to m.in. na tym, że robił jakąś informacyjną wrzutkę off the record, zaznaczając, że określoną informację przekazuje mi wyłącznie po to, bym połączył pewne fakty, nie do publikacji, dodając, że jestem wyłącznym dysponentem wiedzy tajemnej. Następnie sprawdzał, czy przekazana mi informacja nie pojawiła się gdzieś na mieście. Próbki takich sprawdzeń docierały do mnie pocztą pantoflową. Warszawa to wbrew pozorom małe miasto. Obieg informacyjny odbywa się w zamkniętym, dość hermetycznym kręgu. Po kilkunastu miesiącach takiej zabawy pułkownik zaczął się otwierać i przekazywać informacje naprawdę unikalne. Był jednak jeden temat, którego unikał jak ognia. Sprawa zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Uważaj na ciężarówki ze żwirem. To były słowa, których używał zawsze, gdy go pytałem o to morderstwo. Nie pakuj się w te rewiry. Unikanie pewnych tematów powinno być dla ciebie priorytetem. Po co się w to wpierdalasz? O czym ty mówisz? O czym mówię? Mówię o tym, że jesteś za krótki na pewne tematy. Takie i podobne dialogi toczyliśmy przez szereg miesięcy. Aż nagle któregoś dnia Lichocki zagadnął. Nadal uważasz, że rozwikłanie tej historii Popiełuszki jest pożądane? Zapytał któregoś dnia zgłupia Frant. I potrzebne? Bardziej niż kiedykolwiek, odpowiedziałem zaskoczony. Czy coś się stało, że tak sądzisz? Nie, po prostu nieprzemijające zainteresowanie. A dlaczego o to pytasz? Czasami coś mnie tknie. Olek popatrzył na mnie podejrzliwie. Tknie? Zapytałem ostrożnie. Miewam przeczucia. Nastąpiła krótka wymiana spojrzeń, wyrażająca wzajemne opinie o wzajemnych odczuciach wynikających z enigmatyczności prowadzonej rozmowy. Po czym Olek nawiązał do zainicjowanego wątku. Jest w tej sprawie pewna rzecz, która może cię zainteresować. To, co ci mówię, jest off the record. Posłuchaj uważnie. I tu opowiedział mi historię gry operacyjnej dotyczącej uprowadzenia księdza Jerzego, której końcowym akordem była śmierć pułkownika Trafalskiego i majora Piątka, dwóch oficerów biura śledczego MSW, którzy zginęli w wypadku z udziałem ciężarówki ze żwirem. Historię tę znałem już wcześniej, z innych wiarygodnych źródeł, ale Lichocki nie mógł o tym wiedzieć. Mimo to przez moment zastanawiałem się, czy nie prowadzi ze mną jakiejś gry, obliczonej na przykład na uwiarygodnienie się. Ale po namyśle odrzuciłem tę możliwość. O tym, że znałem wcześniej przytaczane przez niego fakty, wiedziało tylko dwóch ludzi. I obaj byli godni najwyższego zaufania, całkowicie poza podejrzeniem. Po przemyśleniu zatem wszystkich za i przeciw doszedłem do przekonania, że mój informator powiedział mi prawdę w przekonaniu, że sprzedaje mi autentycznego newsa. Po raz kolejny miałem potwierdzenie reguły, że Olek mnie nie oszukuje. Mówi to, co chce i oczywiście stara się rozgrywać do swoich celów, ale nie kłamie. Niewątpliwie zyskał tym w moich oczach. Czy taki przyświecał mu cel? Czy też w tle, podobnie jak w wielu innych sytuacjach, w których występował, toczyła się jakaś podskórna gra? Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie nie dawało mi spokoju przez kilka miesięcy. Dlatego raz na jakiś czas konsekwentnie wracałem do tematu, ale pułkownik spławiał mnie z coraz bardziej widocznym poirytowaniem. Aż któregoś dnia po raz drugi i ostatni sam z siebie nawiązał do tematu. Posłuchaj, ustalmy, że dopóki sam nie zacznę, nie będziesz już tego ruszał i o nic mnie dopytywał. Mogę ci powiedzieć tyle, że tego nie zrobili nasi, a przynajmniej nie sami i nie do końca. Czy mówi ci coś skrót GRU? Jeśli tak, to już wiesz. Dlaczego powinieneś trzymać łapy z daleka od tego? Jeśli nie, to poczytaj sobie Suworowa, może coś zrozumiesz. Mój informator zastanawiał się przez chwilę. Minęło może 10 sekund, z których każda trwała 5 minut. Być może kiedyś opowiem ci o tej historii więcej. Być może nawet wszystko, co wiem. No a wtedy podskoczysz z przerażenia i zdziwienia, tak jakbyś zobaczył tarantulę we własnej zupie. Ale jeszcze nie teraz, jeszcze nie dziś. Zamieniłem się w słuch. Czekałem na ciąg dalszy, ale dalszego ciągu nie było. I choć wbrew jego życzeniu wielokrotnie naciskałem, by powiedział coś więcej, Aleksander Lichocki nigdy już nie zgodził się powrócić do tego tematu. Czy były szef kontrwywiadu PRL, wskazując na współsprawstwo w zbrodni na księdzu Jerzym Popiełuszce, radzieckie GRU, Główny Zarząd Wywiadowczy, tajnych służb wojskowych, organizację jeszcze bardziej bezwzględną i tajemniczą niż KGB, mówił prawdę? Czy też jest to tylko jeden z wielu mitów dotyczących tej historii? By to jednak wyjaśnić, trzeba cofnąć się do wydarzeń poprzedzających zbrodnię. Zaangażowanie władz ZSRR i podległych im służb w poszczególne gry resortu spraw wewnętrznych było w PRL zróżnicowane i przybierało rozmaite formy. Od jawnego uczestnictwa w działaniach bezpośrednich, głównie w okresie do 1956 roku, do jedynie inspiracji i kontroli wykonawstwa, a także udzielenia pomocy i wsparcia finansowego, logistycznego i temu podobne przy realizacji poszczególnych zadań specjalnych podejmowanych przez resort w latach 80. Kreml niczym nie ryzykował, mając za sobą wierno poddańczą ekipę Wojciecha Jaruzelskiego, sprawdzoną już w grudniu 1981 roku. Wykazana wówczas postawa generalicji skupionej wokół późniejszego pierwszego prezydenta niepodległej Rzeczpospolitej mogła budzić zaufanie władz radzieckich. Wystarczyło nie luzować smyczy i utrzymywać nałożony kaganiec, co przy nieskrępowanym rozpasaniu sowieckich tajnych służb oraz ich agentury w Polsce nie było rzeczą trudną. o wzmożonej integracji polskich i radzieckich służb w okresie poprzedzającym zbrodnię. Świadczy duża intensywność spotkań Siergieja Pawłowa, oficjalnego rezydenta tajnych służb w Warszawie, z Czesławem Kiszczakiem. W tym samym czasie równie intensywnie funkcjonariusze Departamentu IV MSW szkolili się na kilkudniowych zgrupowaniach instruktażowych w Moskwie, Kijowie i Mińsku. Rosnąca w siłę i znaczenie postać księdza Jerzego Popiełuszki burzyła ten sielski krajobraz. Pierwsze poważne sygnały o rosnącym zniecierpliwieniu towarzyszy radzieckich generał Jaruzelski otrzymał już w połowie 1983 roku. Jednak silną i nieskrępowaną już irytację towarzysze okazali we wrześniu roku następnego. W toku śledztwa prowadzonego przez zespół śledczy pod kierunkiem prokuratora Andrzeja Witkowskiego w sprawie zamordowania kapelana Solidarności ustalono ponad wszelką wątpliwość, że ostateczny przełom i radykalne zaostrzenie kursu w stosunku do księdza Jerzego Popiełuszki nastąpiły po 12 września 1984 roku. A więc bezpośrednio po ataku, który przypuściły na kapelana Solidarności moskiewskie Izwiestia w tekście pod tytułem Lekcja za darmo. Nie ulega wątpliwości, że gazeta zadziałała tu na zasadzie detonatora. Ale w tym miejscu radziecki ślad bynajmniej się nie urywa. Wiadomo, że o radzieckiej inspiracji zabójstwa w początkowej fazie śledztwa mówił Grzegorz Piotrowski. Zastanawia fakt, że z wersji tej błyskawicznie się wycofał. Równie zastanawiające jest, że latem 1983 roku Grzegorz Piotrowski co najmniej dwukrotnie w Złotych Piaskach i we Lwowie spotkał się z przedstawicielami zarządu 5 KGB, zajmującego się polityką wyznaniową. Nie wiadomo, jaki był cel tych spotkań. Nie ma żadnych dokumentów, które by wyjaśniały tę sprawę. Zastanawia również co innego. Informacje o spotkaniach Piotrowskiego z przedstawicielami zarządu 5 KGB pozyskali funkcjonariusze Biura Śledczego MSW, którzy w 1984 roku prowadzili śledztwo w sprawie zamordowania księdza Jerzego, a mimo to w śledztwie nie pojawiła się na ten temat najmniejsza nawet wzmianka. Nie mniej interesujące od kontaktów Piotrowskiego są związki funkcjonariusza kontrwywiadu SB, który odnalazł różaniec księdza Jerzego. Prokuratorzy jednoznacznie ustalili, że Roman Szypielewicz z Wydziału 2 SB WUSW w Toruniu utrzymywał systematyczne kontakty z majorem Igorem Onyszką z GRU, który miał swoją rezydencję w Toruniu na terenie radzieckiej jednostki wojskowej. Nie jest jasne, dlaczego w toku śledztwa Roman Szypielewicz ochoczo przyznał się do kontaktu z oficerem KGB w zakresie normalnych obowiązków służbowych, a przemilczał i do momentu przedstawienia mu niepodważalnych dowodów wypierał się faktu systematycznych spotkań z oficerem GRU. Według jednego ze świadków wysokiego rangą byłego oficera WSI, miejscem tych spotkań miała być baza wojsk radzieckich stacjonujących pod Włocławkiem. Co ciekawe, na tę samą bazę pod Włocławkiem jako miejsce spotkań przedstawicieli WSW, biorących udział w obserwacji ekipy Grzegorza Piotrowskiego oraz przedstawicieli GRU, wskazał nie tylko inny zeznający w śledztwie świadek, ale też informator przewodniczącego Mazowieckiej Solidarności, Seweryna Jaworskiego. W październiku 1984 roku, w okresie kiedy podano informację o uprowadzeniu księdza, a przed publicznym ogłoszeniem o odnalezieniu zwłok, otrzymałem na plebanii w parafii na Żoliborzu telefon. Usłyszałem w słuchawce stłumiony, ale wyraźny głos mężczyzny, który powiedział do mnie, że ksiądz Jerzy Popiełuszko został porwany i jest przetrzymywany w sowieckiej bazie koło Włocławka. Usiłowałem zadać temu mężczyźnie bliższe pytania, co się dzieje z księdzem Jerzym. Jednak mężczyzna natychmiast rozłączył się po udzieleniu mi informacji. Fakt tego telefonu nurtuje mnie do dnia dzisiejszego. Usiłowano potem tłumaczyć, że to dzwonił Piotrowski. Napisano chyba o tym w jakimś periodyku lub ktoś o tym konkretnie publicznie powiedział. Jednak ja nie jestem w stanie nic konkretnego w tej chwili na temat źródła tego tłumaczenia powiedzieć. Zeznał prokuratorowi Andrzejowi Witkowskiemu wiceprzewodniczący Mazowieckiej Solidarności. W kontekście radzieckiego tropu dotyczącego tej zbrodni uwagę zwraca również sprawa różańca księdza Jerzego znalezionego w pobliżu Zamku Dybowskich. Jedna z hipotez wysuniętych przez prokuratora Witkowskiego zakłada, że na skutek popełnionych błędów wynikających zapewne z dynamiki zdarzeń różaniec księdza został podrzucony w niewłaściwe miejsce i zamiast zatrzeć ślady wskazał je. Różaniec znaleziono 600 metrów od hotelu Kosmos, gdzie według obowiązującej dotąd wersji mieli zatrzymać się oprawcy wiązący księdza. Prawdopodobnie to właśnie te niedoróbki mieli na myśli pracownicy radzieckiej ambasady, kiedy, jak wynika z notatki urzędowej sporządzonej przez prokuratorów IPN, tuż po śmierci księdza Jerzego na spotkaniu w Zalesiu mówili o spartaczonej robocie. Nie jest jasne, czy różaniec w pobliżu Zamku Dybowskich został przez Romana Szypielewicza znaleziony, czy może, jak zakłada hipoteza śledztwa, omyłkowo w niewłaściwym miejscu podrzucony. Na podstawie dostępnych dokumentów nie sposób tego jednoznacznie ustalić. Zeznania dwóch niezależnych świadków, a także inne dowody wskazują jednak, że kontakty, jakie utrzymywał znalazca różańca księdza Jerzego Popiełuszki z majorem Igorem Onyszką z GRU, nie były przypadkowe i mogły mieć związek z uprowadzeniem księdza Jerzego. Na podstawie poczynionych w śledztwie ustaleń prokuratorzy stworzyli wersję, że ksiądz Jerzy został uprowadzony przez trzech funkcjonariuszy SB, a następnie przekazany innej grupie, która przez pewien, dotąd dokładnie nieokreślony czas, najprawdopodobniej właśnie w ruinach Zamku Dybowskiego biła i torturowała kapłana, próbując zmusić go do podpisania oświadczenia o współpracy. Stamtąd ksiądz Jerzy miał zostać wywieziony w nieustalone dotychczas miejsce, w którym poddano go dalszym męczarniom. Dodatkowego znaczenia nabiera w tym kontekście fakt niewydania przez SB księdzu Teofilowi Boguckiemu sutanny Jerzego Popiełuszki, która musiała, co wskazały plamy na wodzie w pobliżu tamy, zostać zabrudzona substancjami oleistymi. Zabrudzenie to miało najprawdopodobniej związek ze szczególnymi właściwościami miejsca, w którym oprawcy przetrzymywali księdza Popiełuszkę. Czy zatem wersja o udziale GRU w zbrodni na księdzu Jerzym jest tylko jednym z mitów tej zbrodni? Prawda jest inna. Zeznania kilku niezależnych świadków i szereg wzajemnie potwierdzających się przesłanek wskazują jednoznacznie, że radziecki trop w tej zbrodni nie jest mitem, lecz faktem. Wagi tego stwierdzenia nie zmienia to, że jest to jeden ze słabiej udokumentowanych wątków śledztwa. Przyczyny takiej sytuacji są oczywiste. Dwukrotnie w kluczowych momentach śledztwa w 1991 roku i 2004 roku było ono przerywane, a jego wyniki de facto niszczone. To nie przypadek, że gdy po 10 latach przerwy w roku 2001 prokurator Andrzej Witkowski powrócił do prowadzenia tej sprawy, nie odnalazł prawie żadnych dokumentów ani innych dowodów zebranych w śledztwie prowadzonym na początku lat 90. Materiały ze śledztwa po prostu zaginęły i nikt nie potrafił powiedzieć, co się z nimi stało. Być może wskazówką odnośnie działań podejmowanych w tej i nie tylko w tej sprawie jest spotkanie, jakie przed laty odbyłem z oficerem tajnych służb. Wiosną 2005 roku, kilka miesięcy przed spotkaniem w Pałacu Prymasowskim, zbierałem materiały do filmu o siatce pedofilów w Polsce. Dokumentowanie informacji szło jak po grudzie, bo siatka była głęboko zakonspirowana. I wówczas od jednego z informatorów ze służb tajnych otrzymałem wiadomość, że zna odpowiedniego człowieka, kapitana służb tajnych, który w latach 80. i jeszcze po weryfikacji w pierwszej połowie lat 90. robił z pedofilów swoich informatorów i być może zgodziłby się przekazać materiały na ten temat. Po kilku dniach otrzymałem potwierdzenie, że kapitan zgadza się na rozmowę. Pojechałem zatem na spotkanie z człowiekiem, o którym wiedziałem, że pracując przez lata w resorcie spraw wewnętrznych, gdy zatrzymywał przestępcę pedofila, puszczał go wolno w zamian za podpisanie zobowiązania do współpracy. Jeszcze przed spotkaniem przeżyłem zaskoczenie. Budynek, który odnalazłem pod wskazanym adresem, nie był domem jak inne domy, a raczej rezydencją przypominającą gabarytami Pałac Namiestnikowski. Z piękną werandą, ogrodem i liczącą na oko ćwierć hektara działką. Przed wejściem fontanna i dwa nowiutkie terenowe jeepy. Całość otaczał blisko 3-metrowy mur. Taka posesja w samym sercu Mokotowa to majątek wart wiele milionów i to niekoniecznie w polskiej walucie. Wcisnąłem przycisk domofonu, uśmiechnąłem się do świdrującej mnie kamery i po chwili wszedłem na teren posesji. Drzwi otworzyła mi kobieta, która miała na sobie ciemną suknię, a jej ciemne włosy, ciemne oczy, nieomal greckie rysy i oliwkowy odcień cery wskazywały, że nie pochodzi z Polski. Pomyślałem, że trzeba by strawić najlepsze lata życia, by znaleźć podobną piękność. Proszę wejść, gospodarz już czeka na pana. Jej głos był niski i ochrypły i nieco kontrastował z wizerunkiem. Wprowadziła mnie do pomieszczenia, które nazwała gabinetem i już jej nie było. Gabinet mojego rozmówcy nie kontrastował z resztą budynku. I tak jak cała reszta, w niczym nie przypominał pokoju, jaki sobie wyobrażałem zastać w domu esbeka. Był to dość duży pokój, może nieco ponury, ale funkcjonalny, umeblowany głównie regałami na książki i stalowo-szarymi szafkami na akta, ze stalowo-szarym stołem i stalowo-szarymi fotelami. Ten wystrój nie rozpraszał, raczej zmuszał do koncentrowania się na omawianej sprawie. Nie było tam niczego, co odciągałoby uwagę. Dzień dobry, odezwał się od progu niski, ostry głos. Obróciłem się i popatrzyłem na człowieka, który tam stał, wysokiego mężczyznę w dobrze skrojonym ciemnym garniturze, z chłodnymi, przenikliwymi, szarymi oczami i twarzą, którą mógłbym nawet uznać za sympatyczną, gdybym tylko zapomniał o okolicznościach, w jakich się tu znalazłem. Jednym słowem, mój rozmówca nie wyglądał na tępego ubola. Przeciwnie, wyglądał bardzo fachowo. Twardy i wyglądający na przebiegłego osobnik po 50. Glina i to nie taki, którego można zlekceważyć. Zamknął drzwi i podszedł do mnie lekkim, sprężystym krokiem. Przedstawił się. Nieczęsto przyjmuję gości tutaj, ale wiele o panu słyszałem i chciałem, abyśmy obaj czuli się swobodnie. Zagadnął. Zastanawiałem się chwilę, co odpowiedzieć, ale postanowiłem nie komentować tego, co usłyszałem. Uśmiechnąłem się i uścisnąłem mu dłoń. Proszę, niech pan siada, zaproponował gospodarz. Napije się pan czegoś? Może latte, jeśli łaska. Kapitan skrzywił się, jakbym popełnił jakieś świętokradztwo. Uniósł pytająco brwi i zerknął na mnie bacznie. Naprawdę? Nie napije się pan czegoś mocniejszego? Nie dziś. Zaparkowałem tu niedaleko, no i pora zbyt wczesna. A ja się napiję. Podniósł się z fotela i zgarniając po drodze pustą szklankę, pogalopował z powrotem w stronę holu niczym zdychający z pragnienia wielbłąd do najbliższej oazy. Po chwili wrócił w towarzystwie ciemnowłosej piękności, która postawiła przed nami szklankę wypełnioną jakimś trunkiem i caffè latte. Kobieta cicho zamknęła drzwi i po chwili znów byliśmy sami. A więc co pana do mnie sprowadza? Zaczął bez zbędnych wstępów. Pan to już wie, inaczej nie wpuściłby pan mnie tutaj. Może bym wpuścił, a może nie. Intrygował mnie pan od jakiegoś czasu i byłem ciekawy pana osoby. Obserwowałem pana i pańskie dziennikarskie dokonania. Zresztą nie ja jeden. Co pana tak ciekawiło? Szczerze? Proszę bardzo. Od chwili, kiedy zacząłem się panu przyglądać, popełnia pan same błędy, odpowiedział cedząc słowa. Ale, mój drogi redaktorze, jeżeli mnie pan lekceważy i myśli, że mógłby mnie do czegoś wykorzystać, to w tym momencie popełnia pan największy. Jeżeli zdecyduje się panu opowiedzieć coś na temat, który, jak słyszałem, tak bardzo pana interesuje, to wyłącznie dlatego, że taka będzie moja decyzja, a nie dlatego, że pan będzie tego chciał, rozumiemy się? Mówi pan dość jasno, ale dlaczego mam wrażenie, że pan mi w zawoalowany sposób grozi? Tak pan odebrał, co powiedziałem? No mniej więcej. Zagrajmy zatem w otwarte karty. Mógłbym pana wyrzucić z telewizji jednym telefonem, tylko po co? I nie grożę panu, tylko informuję, że znam dość ludzi, by skutecznie obrzydzić panu życie. O ile oczywiście będzie taka potrzeba. Ale wiem, że nie będzie, bo wbrew temu, co o panu słyszałem, wygląda pan na rozsądnego człowieka. Dziękuję. Czy możemy przejść do rzeczy? Czyli chce pan rozmawiać o brudach tego świata? Taką mam pracę niestety. Współczuję, ale rozumiem, bo sam kiedyś siedziałem w brudnej robocie. Czy przyszło panu na myśl, panie Sumliński, że normalni ludzie nie zajmują się takimi sprawami jak pan? Może jestem ponadnormalny. A może pan ma ukryty dyktafon lub inny sprzęt nagrywający? Rozpiąłem marynarkę i rozchyliłem ją szeroko. Niech pan nie żartuje, może pan to mieć w zegarku albo w długopisie. Tak naprawdę nie powinienem z panem rozmawiać albo rozmawiać w basenie lub saunie, ale niech tam. Mam dług wdzięczności wobec naszego wspólnego znajomego, który pana protegował i tylko dlatego w ogóle rozmawiamy. Milczałem, bo i co tu było do dodania? Myślę, że właśnie czeka pan na moją reakcję, powiedział zmęczonym głosem. Ale proszę mi wierzyć, zrobiłem duży postęp. Jeszcze jedna mała sprawa. Jeżeli to panu nie przeszkadza, proszę, niech pan nie sądzi, że byłbym takim idiotą, aby oskarżyć samego siebie. Niech pan nie wyobraża sobie, że chcę być gwiazdorem za wszelką cenę. Kapitan nie tylko wyglądał na przebiegłego, był przebiegły. Nie próbowałem być tak przebiegły jak on i w krótkich słowach powiedziałem mu, po co przyszedłem. Pod koniec spotkania, gdy atmosfera nieco się rozluźniła, obiecał pomóc. Swoją obietnicę spełnił jednak dopiero podczas naszego trzeciego spotkania i to połowicznie, rzucając garść drugorzędnych informacji. Zapewniał, że nic więcej nie wie. I był w swoich zapewnieniach wiarygodny. Tak wiarygodny, że prawie uwierzyłem, iż on sam wierzy w to, co mówi. Mnie w tym momencie intrygowało jednak coś innego. Pod koniec trzeciego spotkania, w trakcie którego na stół wjechała już butelka Calvadosa, w pewnej chwili rozluźniony gospodarz pokazał na stojącą w rogu pokoju pancerną szafę. Z tego, co tam mam, wykształciłem i ustawiłem w życiu dzieci, a teraz ustawiam wnuki. Oczywiście tu trzymam tylko kopie. Oryginały dokumentów znajdują się w bezpiecznym miejscu, za granicą. Na moment zamyślił się i uśmiechnął do swoich myśli. I jeśli kiedyś w drewnianym kościele spadnie mi na głowę cegła, te materiały wypłyną. A wówczas wiele osób będzie miało problem. Wiele. Zapewne modlą się codziennie o moje zdrowie i długie życie. Przynajmniej ja na ich miejscu bym tak robił. W tym momencie zauważyłem, że jego głos stał się twardy i smagający niczym bicz, a oczy stały się zimne. W ciągu kilku sekund zmienił się tak dalece, że zupełnie już zapomniałem o jego wcześniejszym wizerunku. Pan tych ludzi szantażuje. Było to pytanie żałosne, brutalne w swojej głupocie, zupełnie niepotrzebne. Demaskowało stan napięcia nerwowego, w jakim się znajdowałem. Sądzę, że byłbym zadowolony, gdyby zaprotestował, ale nie. Mój gospodarz nawet się nie zdenerwował i odpowiedział zupełnie spokojnie, jakby mówił o sprawie zupełnie błahej, nie dotyczącej jego ofiar, którymi szantażowani przez niego ludzie w jakiejś mierze przecież byli. Panu tych ludzi szkoda? Przecież to pedofile. Wszyscy? No nie, tylko niektórzy. Ale pozostali też coś kiedyś przeskrobali. Inaczej nie mielibyśmy ich w naszych aktach. Zastanowił się przez moment i uśmiechnął do swoich myśli. Gdyby tacy jak ja ujawnili wszystkie te rzeczy, ten kraj rozleciałby się w drzazgi. Ale po co to robić? Dla mnie to tylko interes. Prawo popytu i podaży, nic osobistego. Oczyma wyobraźni zobaczyłem świat, w którym ten człowiek i jego ofiary funkcjonowali od lat. Ile ich mogło być? 50? 70? Jak zostali tajnymi współpracownikami służby bezpieczeństwa? Kiedyś w przeszłości popełnili błąd, a może całą serię błędów. Pomijając tych, którzy wykorzystywali dzieci, co mogli zrobić pozostali? Chcąc otrzymać paszport, donieśli na przyjaciela, któremu donos zniszczył życie. Może nawet popełnił samobójstwo. A może tylko rozpadła mu się rodzina. A może zrobili coś innego. Spowodowali wypadek po pijanemu, w wyniku którego ktoś poważnie ucierpiał lub zginął. Może uczestniczyli w jakiejś esbeckiej prowokacji, rozpracowaniu lub innej podłości, która skończyła się więzieniem albo innym dramatem wielu osób. W rzeczywistości pytania ograniczały się do zaledwie kilku, ale ich warianty osiągały cyfrę astronomiczną. Jeśli mieli wtedy 20 lub 30 lat, to dziś mają lat 50 lub 60 i znajdują się u szczytu aktywności zawodowej i kariery. Wtedy byli na dorobku studentami, doktorantami, klerykami. Dziś mogą być ministrami, profesorami, szanowanymi biznesmenami, może biskupami lub autorytetami moralnymi. Ujawnienie kompromitujących informacji dla wielu z nich mogło być końcem wszystkiego, tak jak to się stało w przypadku arcybiskupa Peca, który po ujawnieniu danych z jego teczki z dnia na dzień został odsunięty w cień i znalazł się na marginesie życia, jakie dotąd wiódł. Nie było więc takiej ceny, jakiej szantażowani nie zapłaciliby swojemu szantażyście, bo stawką w tej rozgrywce de facto było życie. Ofiary mojego gospodarza z pewnością musiały być osobami zamożnymi lub wpływowymi. Przynajmniej na tyle, by mógł pławić się w luksusie i wieść życie rentiera, milionera. Gdybym ja miał takie dokumenty, a ci ludzie o tym wiedzieli, nie uważałbym, że jestem zbyt bezpieczny, zagadnąłem. W odpowiedzi wskazał ręką szafę z segregatorami. Mam ich dobrą setkę z dokumentami. Oni wszyscy o tym wiedzą i dbają, by mi się nic nie stało. Są bezpieczni tak długo, jak długo ja jestem bezpieczny. Wstrygnąłem się. Naprzeciw mnie znajdowała się cała szafa piekła. Dziesiątki segregatorów wypełnionych teczkami, a każda z nich zawierała czyjś honor i spokój ducha. Skutecznie użyte mogły spowodować setki ludzkich tragedii. Przyjrzałem się bliżej potworowi, z którym miałem do czynienia, a który w innych ludziach widział tylko szpetotę i strach. Poznał tylko jedną stronę natury ludzkiej i myślał, był pewien, że nie ma nic innego. Przyglądałem mu się wnikliwie, ale jego twarz nie wyrażała żadnych emocji. Nawet oczy, także te, były spokojne i zimne, niczym oczy rekina. Pod najbłahszym pretekstem szybko opuściłem dom kapitana szantażysty z przekonaniem graniczącym z pewnością, że już nigdy tutaj nie wrócę. Nie brałem taksówki, musiałem ochłonąć. Zrozumiałem, że właśnie wyłoniła się przede mną zupełnie nowa okoliczność, obalająca wszystkie moje dotychczasowe przekonania. Potrzebowałem trochę czasu, aby zrozumieć i uspokoić, a także pokonać przygnębienie, które mnie nagle ogarnęło. Pojąłem to, co powinienem był pojąć dawno temu. Żyjemy w kraju, w którym przeszłość zniewoliła teraźniejszość. Oczywiście już wcześniej miałem świadomość, że tak zwane teczki mają wpływ na postawy wielu ważnych ludzi, na to, co mówią i co robią. Ale nie przypuszczałem, że skala zjawiska jest tak duża. Przecież ja tak naprawdę rozmawiałem z oficerem średniej rangi, czyli w hierarchii służb tajnych z nikim, z żadnym decydentem. Jeżeli zwykły kapitan służb tajnych był w posiadaniu teczek, dzięki którym stał się milionerem i zabezpieczył finansową przyszłość swoich bliskich na kilka pokoleń, to jakie teczki mieli w swoich rękach jego przełożeni pułkownicy? Jakie teczki mieli ich przełożeni? Jakie mieli generałowie Czesław Kiszczak i Wojciech Jaruzelski? Jakie wreszcie teczki znajdowały i wciąż znajdują się w Moskwie? Ile w Polsce i w Rosji jest takich szaf? Ile osób mających wpływ na funkcjonowanie i kluczowe decyzje dla kraju żyje w strachu przed ujawnieniem przeszłości i zachowuje się jak bezwolne kukły pociągane za sznurki, podążające za wolą tego, który dzierży koniec sznurka? Czy w zakamarkach takich szaf, w ich mrocznych tajemnicach i materiałach opatrzonych klauzulą najwyższej tajności zawarte są odpowiedzi na pytania dotychczas bez odpowiedzi? Czy tu kryje się wyjaśnienie dotyczące zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki, najgłośniejszej i zarazem najbardziej tajemniczej zbrodni w powojennej Polsce? A odpowiedź na ostatnie pytanie to tak naprawdę dopiero początek drogi. O tym wszystkim myślałem, gdy w październiku 2005 roku wracałem po rocznicowej mszy świętej z kościoła świętego Stanisława Kostki w Warszawie i gdy zastanawiałem się, czy to, czego świadkiem byłem tego wieczoru, i co przeżyłem tak bardzo osobiście, naprawdę się wydarzyło.
Ale tak. Tak. To działo się naprawdę.